Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot, witam ojca Grzegorza moja.
Witam Panią bardzo serdecznie.
Bardzo mi miło, że ojciec dzisiaj w czasie tej audycji będzie z nami. Ze mną, z moim gościem i też z radiosłuchaczami, którzy mam nadzieję będą słuchać tej audycji dzisiejszej. A dzisiejszy temat to hospicjum perinatalne. Witam gościa, pani Małgorzata Bronka. Witam panią. Halo.
Witam serdecznie.
Pani Małgorzata Bronka jest dyrektorem zespołu terapeutycznego w hospicjum perinatalnym w Bydgoszczy. Zgadza się?
Tak.
A więc od tego momentu, pani Małgorzato, będę posługiwała się pojęciem pani dyrektor. Pani dyrektor, są takie dwa pojęcia, hospicjum perinatalne, pojęcia, które dotyczą was, oraz centrum opieki perinatalnej. Zaraz poproszę panią o wyjaśnienie, jaka jest różnica między jednym a drugim, między jedną a drugą może instytucją albo organizacją, ale może najpierw wyjaśnijmy pojęcia, dobrze? Dlatego, że sama wiem z doświadczenia, że kiedy się mówi perinatalne hospicjum, to ludzie pytają, a o co tu chodzi?
To prawda. Dość powszechne znane jest pojęcie prenatalne, które określa czas życia człowieka przed narodzeniem. Tak. Okres perinatalny to jest takie pojęcie trochę szersze, czyli dotyczy to ciąży, porodu i czasu krótko po narodzinach człowieka. Więc perinatalne można powiedzieć, że można to przetłumaczyć jako okołoporodowe.
Coś, te wszystkie zabiegi, które są wokół dziecka, tak? Które się poczęło.
Wokół dziecka i wokół rodziców.
I wokół rodziców, tak. Rodziców i rodziny pewnie, ale o tym będziemy mówić, że to szersze, a ta opieka jest szersza. A to, o czym powiedziałam na początku, bo hospicjum i opieka zespołu Centrum Opieki Perinatalnej, jaka jest różnica? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Bo hospicjum kojarzy nam się z takim zespołem, który ma zespołem opieki, który ma na przykład jakąś instytucję, jakiś budynek, no bądź hospicjum domowe jeszcze, prawda?
A wy? Tak, ale hospicjum to jest pojęcie, które dotyczy diagnozy jakiejś choroby, która ma charakter śmiertelny. Aha. W przypadku dzieci w czasie ciąży mówi się, że to są choroby letalne, czyli takie, które prawie na pewno zakończą się śmiercią. Mhm. Natomiast wsparcie, które my zapewniamy, dotyczy także wszystkich innych chorób, poważnych chorób, które są zdiagnozowane w czasie ciąży albo zaraz po urodzeniu dziecka. Także nieprawidłowości rozwojowych, zespołów genetycznych typu zespół Downa, które nie są wadami letalnymi. Dlatego jak tworzyliśmy nasze centrum w 2017 roku, to uznaliśmy, że nazwa Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza będzie zawierała, bardziej będzie pasowała do tej działalności, którą prowadzimy, bo hospicjum, no nawet tak potocznie, kojarzy się tylko z diagnozą nieuleczalnej choroby. I rzeczywiście większość dzieci, które rodzin z dziećmi pod naszą opieką, to dzieci, których życie jest bardzo krótkie, ale zdarzają się też dzieci, które mają szansę na życie, często z poważną niepełnosprawnością i stąd ta nazwa. A poza tym wydawało nam się też, że to może... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, zachęcić rodziców do kontaktowania się z nami, bo słowo hospicjum właśnie często niesie ze sobą już taką...
Jakieś znaczenie do tego jest przypisane, o którym pani powiedziała przed chwileczką i nie chcielibyśmy może zasięgać porady tam, gdzie mamy skojarzenia, że to związane jest ze śmiercią, prawda?
Tak. I jakby też, że to jest jasny sygnał dla rodziców, że my im nie odbieramy tej nadziei na to, że może rzeczywiście diagnoza, ta niepomyślna się nie potwierdzi, ale towarzyszymy im na każdym etapie tego procesu związanego z ciążą, porodem i potem albo życiem z dzieckiem, albo żegnaniem się z nim.
No to już pani powiedziała teraz o celu hospicjum prenatalnego czy zespołu opieki, ale zaraz będziemy dokładniej o tym mówić. A jeszcze pani dyrektor, chciałabym zapytać o świętego Łazarza. Dlaczego święty Łazarz? Bo to taki nieoczywisty patron.
No i tak i nie. Z jednej strony jest oczywisty, bo jest związany ze śmiercią i z wracaniem do życia.
Aha, no właśnie.
Ale ta nazwa naszego centrum wzięła się z bardzo prostej przyczyny, ponieważ centrum zostało stworzone przez rycerski i szpitalny zakon świętego Łazarza z Jerozolimy, który powołał stowarzyszenie katolickie. Misją tego stowarzyszenia jest pomóc człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych. I członkowie stowarzyszenia postanowili, ponieważ nie było na terenie województwa kujawsko-pomorskiego hospicjum perinatalnego, postanowili po prostu je zorganizować. Stąd ten święty Łazarz w naszej nazwie.
A więc to, co pani powiedziała, i tak nie, jak ja powiedziałam, nieoczywisty, to okazuje się, że rzeczywiście bardzo oczywisty. Bo tak przeważnie to jest świętego Jana Pawła II, jakiegoś uznanego świętego, który może z naszego terenu gdzieś, albo który jest nam szczególnie bliski. Tak szczerze mówiąc, to pierwsza instytucja, którą się zetknęłam, która jest pod patronatem świętego Łazarza. Ale to taka moja tutaj dygresja, refleksja. Pani dyrektor, powiedzmy, wobec tego o celach już pani powiedziała najogólniej oczywiście, ale może najpierw, jak docierają do was ludzie? Dla kogo jesteście?
Przede wszystkim zgłaszają się do nas rodzice w ciąży. Wtedy, kiedy pojawia się na jakiejś kontrolnej wizycie u lekarza podejrzenie, że dziecko nie rozwija się prawidłowo, albo mają już wyniki badań genetycznych, badań prenatalnych, które potwierdzają to, że dziecko ma jakiś poważny zespół genetyczny i poważne wady rozwojowe. Kontaktuje się do nas z nami albo za pośrednictwem telefonu, ja odbieram zawsze te połączenia, albo strony internetowej, takiego formularza, który wypełniają. Natomiast ważne jest może też to, żeby powiedzieć, że wielu ludzi, którzy mogliby z naszego wsparcia korzystać, nie robią tego, bo po prostu nie wiedzą o tym, że my istniejemy. I tak naprawdę rzadko dostają informacje o nas od lekarza. Wydaje się to...
A macie pewnie współpracę, prawda, z lekarzami?
Tak, tak. Współpracujemy z lekarzami, ze szpitalami, głównie w Bydgoszczy i w Toruniu. Mhm. Nasze materiały, takie informacyjne, ulotki, wizytówki z numerem telefonu, z adresem strony internetowej są we wszystkich szpitalach w całym województwie, bo je regularnie tam wysyłamy. I też w wielu gabinetach, nawet prywatnych, ginekologiczno-położniczych. Ale bardzo często ludzie dowiadują się o tym z mediów albo z internetu.
Mm-hmm. No tak, proszę.
Dlatego to, że dzisiaj rozmawiamy na ten temat, jest bardzo ważne, bo może się okazać, że ktoś z bliskich, z otoczenia radiosłuchaczy sam będzie potrzebował takiego wsparcia i ta informacja, którą uzyskają, że jest hospicjum perinatalne, że właściwie na terenie całego kraju jest w tej chwili 16 hospicjów perinatalnych, to może być bardzo ważne.
Tak. My już tutaj w tych audycjach gościliśmy chyba ze 3 razy różne hospicja z Polski. Jak odbywa się taka, jak wygląda taka pierwsza wizyta, bo pani dyrektor, wyobrażam sobie, że no w tej atmosferze, która teraz jest, no tak szczerze mówiąc, to co teraz się dzieje wokół ustawy o przerywaniu ciąży, jakoś tak mnie skłoniło do zaproszenia pani. W tej atmosferze, myślę, no nie jest łatwo rodzicom, nigdy nie jest łatwo, ale teraz szczególnie, nie jest łatwo rodzicom, którzy dowiadują się, że w badaniu okazało się, że dziecko rozwija się w jakiś sposób, no powiem najogólniej, nieprawidłowo. że to jest dla tych rodziców tak straszna wiadomość. I pani ma doświadczenie kontaktu właśnie z takimi rodzinami, które przychodzą, uzyskawszy taką wiadomość.
Tak, chociaż zdarza się też, że czasami rodzice zgłaszają się wcześniej, jak już jest właśnie pierwsze, jeszcze zanim badania jakieś dokładniejsze będą wykonane. Większość rzeczywiście zgłasza się mniej więcej w okolicach połowy ciąży, kiedy już są po badaniach prenatalnych i rzeczywiście zaczynają wierzyć w to, że ta poważna diagnoza jest niestety prawdziwa. Ale czasami też zdarza się, że dzwonią do nas już z sali porodowej albo z oddziału. Czasem zgłaszają się po śmierci dziecka. I mówię o tym po to, dlatego że to nasze wsparcie jest bardzo indywidualne. My nie mamy jakiegoś takiego gotowego programu dla każdej rodziny, tylko na pierwszym spotkaniu, na którym zawsze jestem ja i jeden z naszych psychologów, rozmawiamy o tym, jakie są potrzeby rodziny, jakie są zasoby, jakie wsparcie w otoczeniu rodzina otrzymuje lub nie otrzymuje. I potem wspólnie planujemy, jak ta nasza pomoc będzie wyglądać. Jeżeli to jest kobieta w ciąży, która nie czuje się dobrze zaopiekowana przez lekarza, który tą ciążę prowadzi, nie ma wystarczających informacji medycznych albo potrzebuje jakichś dodatkowych, bardzo specjalistycznych konsultacji, to umawiamy takie spotkanie z lekarzami. My nie mamy własnych lekarzy, ale współpracujemy z wieloma lekarzami i na terenie województwa, i na terenie kraju, którzy zajmują się bardzo różnymi rzeczami, od prowadzenia ciąży po bardzo zaawansowane na przykład wady serca dziecka. Umawiamy konsultacje z lekarzami, psychiatrami, żeby wesprzeć też układ nerwowy rodziców w tym trudnym czasie.
Ta psychikę po prostu najogólniej tak, mówiąc. Tak,
tak. U nas w naszej siedzibie odbywają się konsultacje z psychologami, i przygotowujemy się też razem z rodzicami do porodu. Współpracujemy z położnymi i z dulami, tworzymy taki rodzaj planu porodu.
Użyła pani, przepraszam bardzo, pani dyrektor, pojęcia tak? Dula. Tak,
dula
proszę
to
wyjaśnić.
Osoba, która zajmuje się towarzyszeniem rodzicom na sali porodowej. Tak. Oprócz zespołu medycznego, ja też w takiej roli często występuję, czyli jestem z rodzicami na sali porodowej, jakby towarzysząc. Z jednej strony są rodzice oboje, z drugiej strony za cały zespół medyczny i jestem ja jako taka jeszcze dodatkowa forma wsparcia, ale są też panie, które się tym zawodowo zajmują. I my z nimi też współpracujemy. To mogą być też fizjoterapeutki uroginekologiczne albo terapeuci z bardzo różnych dziedzin. Tam, gdzie widzimy albo słyszymy, że rodzina potrzebuje wsparcia takich specjalistycznego, to umawiamy takie konsultacje. I może też w tym momencie warto powiedzieć, że cała, jakby to wszystko, co proponujemy rodzicom z naszej strony, ono jest dla nich nieodpłatne.
Tak. Tak, pani dyrektor, ja pytając panią o to, jak przebiega takie spotkanie, przede wszystkim miałam na myśli, bo rozumiem, że na etapie już takim dalszym to są inne problemy, ale ten tak. Początkowy etap, kiedy rodzice przychodzą, kiedy jeszcze, no może mają nadzieję, bo na pewno są takie doświadczenia, prawda? Jeszcze mają nadzieję, że to może być jakaś pomyłka w tym obrazie, prawda, dziecka w łonie. Jak to jest? Czy bo pani mówi, że jest zawsze pani psycholog.
Tak.
Jak rozmawiacie z taką rodziną?
Przede wszystkim pytamy o to, no najpierw prosimy o opis sytuacji, czyli żeby rodzice własnymi słowami opowiedzieli to, czego dowiedzieli się od lekarzy, wskazując te punkty, które są dla nich najtrudniejsze, bo dla niektórych rodziców najtrudniejsza jest niepewność, że jest bardzo dużo niewiadomych. Dla innych najtrudniejsze wydaje się żegnanie się ze swoim umierającym dzieckiem, a z kolei dla innych w tych pierwszych chwilach najtrudniejsze wydaje się być to, że dziecko będzie żyło z ciężką niepełnosprawnością i na nich spadnie cały ciężar opieki nad nim. Więc rozmawiamy o tych lękach, niepokojach, o emocjach,
i
o myślach,
wchodzicie
które
w każdy
się pojawiają.
Etap, jak gdyby, tak, w każdy
tak,
taką
tak,
informację, tak. Tak?
I myślę, że ważne w tej rozmowie jest to, że ona jest taka nieoceniająca. Ludzie reagują na trudne sytuacje w bardzo różny sposób i my wysłuchujemy tego, nie komentując tego, ani nie oceniając, że to nie jest ważna sprawa. Na przykład, kiedy mama mówi, że wolałaby, niedawno jedna mama powiedziała, że wolałaby, żeby dziecko miało zespół Edwardsa, a nie zespół Patau, bo dzieci są ładniejsze, to jest zespół Edwardsa. Jedna i druga wada ma charakter letalny. Dzieci umierają i można powiedzieć, że to jest zupełnie nieistotne, jak dziecko wygląda, ale dla tej mamy to, że dziecko, jakby ten lęk przed tym, że dziecko będzie bardzo zniekształcone, kiedy ona je zobaczy, wyraził się akurat w ten sposób. I my w żaden sposób tych wypowiedzi nie oceniamy, bo wiemy, że to jest sytuacja, która no, jakby przekracza możliwości takiej no, codziennej adaptacji do, nie wiem, do stresu, do trudu. Tak. I że dobrze jest, kiedy rodzice sami przed sobą i przed nami przyznają się do takich nawet czasami pozornie najdziwniejszych myśli czy uczuć, ponieważ one jakby pozwalają im w prawdzie i w takiej głębokości swojego serca zmierzyć się z tym, co ich czeka.
Tak, myślę, że to świadczy te wypowiedzi rodziców, o czym pani teraz powiedziała odnośnie wyglądu dziecka, to świadczy o niesamowitej takiej pokorze też rodziców. Nie wiemy, jak się możemy zachować, prawda, w sytuacji, kiedy dziecko no, nie jest takie, jak sobie wymarzyliśmy. Po prostu. Bo ta żałoba, o której tu za chwileczkę będziemy może dłużej mówić, ale ta żałoba to się chyba rozpoczyna, pani dyrektor, tak myślę, od pierwszego takiego momentu, kiedy rodzice dowiadują się, że dziecko jest chore. Bo to jest żałoba po dziecku wymarzonym, prawda?
Tak, tak, po zdrowym dziecku.
Tak.
Po zdrowym dziecku, a poza tym to jest też często po prostu żałoba po dziecku, które umrze, które jeszcze się nie urodziło, a już jakby...
Antycypujemy oczywiście tę sytuację, tak. Chciałam jeszcze zapytać o takie może konkretne doświadczenie, pani dyrektor, bo ja tutaj w tych audycjach, nie powiem, że wiele razy, ale kilkakrotnie słyszałam, no i w swojej pracy zawodowej, to już częściej może, słyszałam, jak rodzice mówili, kiedy po badaniu okazało się, że dziecko ma jakieś wady rozwojowe, kiedy rodzice usłyszeli od specjalistów, od lekarzy, że to dziecko, no, trzeba zakończyć tę ciążę. Mówię w tej chwili najbardziej łagodnie, jak to możliwe, chociaż co tutaj, jak może być łagodne powiedzenie, kiedy mówimy o zakończeniu ciąży, o terminacji ciąży, prawda? Czy pani osoby, czy rodziny, które przychodzą, również zgłaszają jeszcze taką informację, że lekarze czy służba zdrowia jakoś tak skłania rodziny do terminacji ciąży?
Tak, nadal to się zdarza, a nawet jeśli to nie jest wprost jakby zachęta, to czasami to jest taki komentarz lekarza wykonującego badania, który mówi, no szkoda, że przepisy się zmieniły, bo tak to byśmy sprawę załatwili od razu, tak mówiąc kolokwialnie. I natomiast wcześniej zgłaszali się też do nas rodzice, którym przedstawiono też taką decyzję do podjęcia, czyli czy kontynuują ciążę, czy ją terminują. I my wtedy spotykaliśmy się z rodzicami, tworząc im takie bezpieczne miejsce do przeanalizowania tych wszystkich znowu myśli i uczuć, które się w nich pojawiały. I tego lęku o to, czy dziecko cierpi, czy jak będzie starsze, większe, czy nie będzie odczuwało większego bólu. I o lęku o życie mamy. W tym miłości do dziecka, ilości wsparcia albo braku tego wsparcia właśnie w specjalistach. I rozmawialiśmy z rodzicami o tym, jakie wsparcie mogą uzyskać, jeśli zdecydują się kontynuować ciążę. Natomiast też nie odmawialiśmy im wsparcia, jeżeli podejmowali decyzję o terminacji ciąży. Nadal czasami takie decyzje się zdarzają w sytuacji zagrożenia życia mamy.
Na przykład, a żadnej presji z waszej strony, z żadnego nacisku?
Nie, dlatego że no jakby to nie jest naszą rolą, żeby wpływać na czyjekolwiek decyzje, tak? Zwłaszcza, że to jest kwestia też no, życia ludzkiego. I nawet jak rodzice wprost pytają mnie, pani Małgosiu, co by pani zrobiła w takiej sytuacji? No to jedynie, co ja mogę powiedzieć, to omówić to wszystko, co rodzice mówią, wszystkie warianty, że jeżeli dziecko umiera w wyniku decyzji podjętej przez lekarzy i rodziców, to rodzice do końca życia jakby ciężar tej decyzji będą ze sobą nieśli, ale nadal będą rodzicami tego dziecka i nadal mają takie samo prawo do żałoby, do pożegnania się z dzieckiem, do pochowania go i do wsparcia w tej żałobie. I że czasami wydaje się, że jakaś decyzja, no, to są czasami takie decyzje, których no, nikt z nas nie chciałby takich podejmować, tak? Jeżeli na przykład jest jakaś bardzo poważna infekcja w czasie ciąży, wyciek wód płodowych, dziecko jest bardzo małe, bo na przykład ma około 200 gramów, to jest powiedzmy 18-19 tydzień ciąży, nie ma szans na uratowanie życia dziecka, mama dostaje jeden antybiotyk, drugi antybiotyk, trzeci antybiotyk, wyniki ma coraz gorsze i lekarze mówią o tym, że, no, że jakby nie mogą czekać dłużej na to, żeby jakby tą infekcję opanować, bo za chwilę umrze i matka, i dziecko. No to my też wtedy towarzyszymy nawet na oddziale w szpitalu mamie w tym, co ona przeżywa. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie, to nie jest naszą rolą w ogóle, żeby sugerować jej, jaką ona decyzję ma podjąć, słysząc to, co słyszy od lekarzy. Jedynie możemy jej w tym towarzyszyć.
No właśnie, wspierać i pokazywać perspektywy też, prawda?
Tak.
Przejdźmy teraz do tego etapu, pani dyrektor, kiedy dziecko rodzi się, dziecko, które ma wady rozwojowe i no właśnie, i rodzice, nie wiem, nie są w stanie może zaopiekować się dzieckiem z wielu powodów. Jaka jest możliwość opieki nad dzieckiem? Jak wy, co wy możecie zaproponować, wy jako centrum opieki?
To tutaj są trzy takie duże obszary pani poruszyła w tym pytaniu, bo po pierwsze to jest samo przygotowanie do porodu. I no, większość dzieci, które są pod naszą opieką, to rzeczywiście ich życie jest bardzo krótkie i kończy się w czasie ciąży, w trakcie porodu albo krótko po nim. Dlatego przygotowujemy rodziców na, tworząc taki, jak już wspomniałam, plan porodu, przygotowujemy rodziców też na to, że może to być jedyny czas, jaki im dany będzie z dzieckiem. I żeby też zaplanowali pożegnanie z dzieckiem. Bo no, sam poród, taki zdrowy, fizjologiczny poród jest przecież taką dynamiczną sytuacją, pewną niewiadomych. A tutaj jeszcze dochodzą różne niewiadome dotyczące stanu dziecka, tego jak poród na nie wpłynie, czy będzie miało siły w ogóle, żeby go przeżyć. I wiemy, że taki czas w szpitalu na sali porodowej to może być jedyny moment, w którym na przykład można zgromadzić pamiątki po dziecku. Jedyny moment, w którym można zrobić zdjęcie. Jeżeli ja jestem z rodzicami na sali porodowej, to często ja robię taką pamiątkowe, rodzinne zdjęcia, które będą mogli włożyć do albumu, jeżeli będą potrzebowali tego, albo nawet powiesić na ścianie. Rozmawiamy z rodzicami też o tym, czego potrzebują, żeby czuć się bezpiecznie w tym czasie. W jednym z bydgoskich szpitali, w szpitalu doktora Biziela, pomogliśmy wyposażyć taką salę porodową, która jest jednocześnie pokojem pożegnań, gdzie te warunki są takie bardziej domowe i bardziej przyjazne dla obojga rodziców. Umawiamy też konsultacje, taki rodzaj konsylium, gdzie lekarze, ginekolodzy, położnicy i neonatolodzy rozmawiają z rodzicami o tym, jakie proponują postępowanie w czasie porodu i potem postępowanie z dzieckiem, zależnie od tego, czy ono urodzi się w stanie terminalnym, czy będzie miało jeszcze siły do życia. I to jest niezwykle ważne, bo to jest też coś, o czym też mało ludzi wie, nawet nie wszyscy lekarze, o tym, że jest coś takiego jak standardy opieki paliatywnej, perinatalnej opieki paliatywnej. Słowo paliatywne dotyczy ostatniego opieki nad ostatnim okresie życia, czyli wtedy właśnie, kiedy dziecko właściwie rodzi się w agonii, tak? Albo widać, że czas jego życia będzie się liczył w minutach czy w godzinach, a nie dłużej. I te standardy mówią, że takie życie musi przebiegać po pierwsze pod wszechstronną opieką fachowców, po drugie bez bólu i cierpienia, bez głodu i pragnienia, w cieple i w otoczeniu bliskich. Natomiast unikają wtedy lekarze tego, co nazwać możemy uporczywą terapią, czyli przedłużania cierpienia, wydłużania życia dziecku, intubowania go, reanimowania, wtedy, kiedy widać, że ono odchodzi. Mm-hmm. I my, i lekarze, zwłaszcza neonatolodzy, rozmawiamy o tym z rodzicami, żeby oni byli przygotowani na to, że to nie jest tak, że lekarze nie ratują ich dziecka, bo im się nie chce, tylko dlatego, że byłoby to tylko wydłużaniem tej agonii.
Pani dyrektor, czy pani mogłaby powtórzyć te standardy, bo one są bardzo dużo mówiące?
Standardy perinatalnej opieki paliatywnej. I one dotyczą tego, że dziecko nie może być głodne, nie może być spragnione, nie może cierpieć z bólu czy z duszności. Musi być mu ciepło i musi być w otoczeniu bliskich pod opieką specjalistów. Mhm. Czyli na przykład dziecko dostaje tlen, tak? Jeżeli widać, że jest mu trudno oddychać, podawany mu jest tlen, no ale nie jest intubowany czy reanimowany, jeżeli jego akcja serca się zatrzymuje. Mhm. Jeżeli lekarze widzą, że dziecko cierpi, podają mu środki przeciwbólowe, ale znowu, jeżeli te środki miałyby no, po prostu zatrzymać akcję serca wcześniej, to tego nie robią. Mhm. Dziecko, jeżeli marznie, no to jest włożone do cieplarki, pod lampą leży, ale też wtedy nie jest zabierane na oddział intensywnej terapii noworodka, bo te działania nie są w stanie uratować mu życia, tylko zostaje przez cały ten krótki czas swojego życia z rodzicami mhm. i umiera wtedy w ramionach rodziców. Jeżeli dziecko nie jest w stanie przełykać, bo na przykład ma zarośnięty przełyk, to jest karmione taką specjalną mieszanką, którą przez pępuszek mu się wprowadza bezpośrednio, tak jakby żyłą pępowinową. Ja nie jestem lekarzem, więc medycznie nie umiem tego określić. Natomiast lekarze bardzo i pielęgniarki noworodkowe poświęcają bardzo dużo opieki komfortowi życia dziecka, natomiast nie męczą go właśnie niepotrzebnymi interwencjami medycznymi.
Ja przepraszam, że poprosiłam o powtórzenie, bo wydaje mi się, że to bardzo ważne zasady, o których powinniśmy pamiętać, bo często nam się wydaje, że dziecko, które jest w stanie już właściwie takim, no prawie umiera, tak? Nie ma możliwości, albo jak pani pięknie powiedziała, nie ma siły na dalsze życie, że ono jest zostawione same sobie. A to nie jest tak. I tu przypomina mi się pani dyrektor, teraz mi się przypomniała wypowiedź bardzo znanego, znaczy bardzo, to za dużo powiedziane, ale znanego w wielu kręgach mężczyzny, nie powiem nazwiska tego pana, któremu urodziło się dwoje dzieci, po kolei oczywiście, po jakimś czasie, i jedno i drugie dziecko właściwie umierało zaraz po urodzeniu. I ten pan powiedział, napisał, że ten moment, kiedy wziął dziecko w ramiona, tak mi się skojarzyło to z tym, kiedy pani mówiła, że rodzice są przy dziecku cały czas. Kiedy wziął dziecko w ramiona, to poczuł się ojcem, chociaż wiedział, że to dziecko odchodzi. I taka sama sytuacja przy drugim dziecku. Ten pan powiedział, że on wiedział, że nie będzie miał więcej dzieci, nie może mieć więcej dzieci, a w tym momencie poczuł się takim no, prawdziwym ojcem, no, to też to jest, co to za słowo, prawdziwy ojciec, poczuł się ojcem po prostu. Nie wiem, czy pani też miała takie rozmowy, czy ktoś pani to powiedział kiedyś, jakiś mężczyzna, jakaś mama?
Nie, to się zdarza w przypadku mężczyzn.
Tak?
Bo kobieta, myślę, że staje się matką wcześniej, jak już czasami pewnie w momencie, jak zobaczy test ciążowy pozytywny. Mm-hmm. Potem czuje ruchy dziecka, widzi na USG i jakby te uczucia macierzyńskie się rodzą w niej. Natomiast ojcowie rzeczywiście, myślę, że stają się ojcami wtedy, kiedy poczują namacanie w rękach, w ramionach swoje dziecko. Także w przypadku zdrowych dzieci tak się dzieje. I u nas też tak jest, że dziecko w czasie ciąży jest dla ojców takim bytem teoretycznym. I dopiero ich towarzyszenie przy porodzie i zobaczenie dziecka, przytulenie, jeżeli mają taką, mają tyle siły i mają taką potrzebę, bo to też nic na siłę. Jeżeli rodzice za dużo mają w sobie lęku albo mają, wydaje im się, że będzie im trudniej poradzić sobie z żałobą, kiedy tą więź z dzieckiem taką bliską po porodzie nawiążą, to ani my, ani położne nie zmuszamy rodziców do żegnania się z dzieckiem. Jeżeli chcą widzieć dziecko, to oczywiście bez ograniczeń czasowych mogą to zrobić. Natomiast jeśli nie, to też nie ma takiego przymusu i też to rozumiemy. Wtedy proponujemy zrobienie zdjęcia albo odcisku dłoni czy stóp, czy obcięcia kępki włosów, bo może za jakiś czas będą chcieli zobaczyć, jak dziecko wygląda, czy jest podobne do kogoś z członków rodziny. Natomiast zdarza się czasami tak, że ojcowie, którzy mówią, że oni w ogóle nie będą chcieli zobaczyć swojego dziecka, bo noworodki, no nawet zdrowe noworodki nie są zbyt ładne i w ogóle nie chcą.
Chociaż dla rodziców często są najpiękniejsze, wiadomo.
No właśnie dla ojców chyba nie. Przynajmniej nie te świeżo urodzone, takie pomarszczone i czerwone. Ale jak już właśnie dostaną dziecko w ramiona, to mieliśmy też taką sytuację, gdzie się rodzice no tak trochę żartobliwie kłócili o to, kto ma trzymać dziecko w ramionach, bo tata po tym, który mówił przez kilka miesięcy, że on w ogóle nie będzie chciał trzymać dziecka, to potem nie chciał wypuścić go z rąk i ten jego synek zmarł w jego ramionach.
Tak. Nie wiem, czy mówiłyśmy o tym, jak wtedy, kiedy rodzice nie są w stanie opiekować się dzieckiem, kiedy dziecko żyje, dziecko z dużymi wadami rozwojowymi, bądź z wadami rozwojowymi, nawiązujecie kontakt z hospicjum, prawda? Z hospicjum dla dzieci. To powiedzmy o tym.
Przede wszystkim jeszcze cofnę się trochę, ponieważ jeżeli okazuje się, że wada dziecka nie ma takiego charakteru letalnego i no, nic nie wskazuje na to, że skończy się śmiercią, ale to będzie dziecko z niepełnosprawnością, na przykład zespołem Downa, to my już w trakcie spotkań w czasie ciąży też rozmawiamy z rodzicami na temat opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, życia z dzieckiem z niepełnosprawnością. Ja sama jestem z zawodu pedagogiem specjalnym, więc o wielu aspektach i wsparcia takiego terapeutycznego i medycznego dla dziecka i wsparcia dla rodziny, chociażby z ustawy za życiem, rozmawiam z rodzicami jeszcze w czasie spotkań w trakcie ciąży. Natomiast jeżeli ta niepełnosprawność dziecka jest, no, tak jakby wymaga większego wsparcia medycznego, to współpracujemy z hospicjami dla dzieci. Na terenie naszego województwa to jest hospicjum domowe Dom Sue Ryder i hospicjum Nadzieja.
Nadzieja w Toruniu. A Sue Ryder w Bydgoszczy.
Sue Ryder w Bydgoszczy obejmuje tereny właściwie większość województwa kujawsko-pomorskiego. To jest trochę kłopot, jeżeli rodzina mieszka gdzieś poza miastem, w jakiejś małej miejscowości, na skraju jakiejś wioski, gdzie jest, nie wiem, 70 czy 80 kilometrów od miasta, bo wtedy jest trochę kłopot, żeby znaleźć lekarza, który mógłby przyjeżdżać do domu. Natomiast generalnie wszystkie hospicja i perinatalne, i hospicja dla dzieci w całym kraju współpracują ze sobą i zapewniają wsparcie rodzicom, no bez względu na to, gdzie mieszkają. Niedawno wspieraliśmy rodziców, którzy zdecydowali się rodzić swoje dziecko w Gdańsku i oni razem ze swoim synkiem trafili do stacjonarnego hospicjum w Gdyni, gdzie mieszkają po prostu razem ze swoim, no, poważnie niepełnosprawnym synkiem, który nie ma szans na bardzo długie życie, natomiast no, nie czuli się na tyle pewnie, żeby wrócić do domu z nim pod opiekę hospicjum domowego dla dzieci, woleli hospicjum stacjonarne.
Pani dyrektor, tak dość dokładnie mówimy o tych problemach, ale to też wydaje mi się, że może nam pomóc, nam słuchaczom, nam, którzy słuchamy tego, co pani mówi, żeby jakoś tak za szybko nie oceniać, prawda, rodzin, które może, no, jakiego tu słowa użyć? Oddają, przekazują, umieszczają swoje dziecko w hospicjum dla dzieci. Nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo czasami potrzeba wieloaspektowego wsparcia i pomocy, prawda, dziecku, które ma wady rozwojowe.
Tak, to prawda. Zresztą my się zajmujemy wspieraniem nie tylko rodziców, ale też całej rodziny. To może być rodzina, w której jest na przykład czwórka małych dzieci w domu. No albo, mhm. albo jakieś inne, no takie życiowe sytuacje, które jakby, no to nie jest tak, że rodzice po narodzeniu dziecka mogą poświęcić cały swój czas tylko jemu. Najczęściej tata no, też wraca do pracy, no bo musi zapewnić byt rodzinie. Więc tu naprawdę mówimy o tym szczegółowo i w konkretach, dlatego że to wsparcie musi wymagać rozwiązywania konkretnych, pojedynczych problemów. I no, zdarza się, że nie uda się wszystkich rozwiązać, a już na pewno no, tych związanych ze zdrowiem przed życiem dziecka. Więc i naszą rolą jako specjalistów, i naszą rolą jako ludzi po prostu, jako bliskich, przyjaciół, rodziny czy sąsiadów, rodzin w takiej sytuacji jest to, żeby szukać małych nawet, konkretnych rzeczy, które możemy zrobić, które będą wsparciem takim rzeczywistym. Nie tylko tym, że, nie wiem, porozmawiamy, pokiwamy głową, że macie ciężko bardzo i że trudno jest sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji funkcjonujecie.
Przekażemy dużo informacji i sobie pójdziemy, tak?
Tak. Nie, że czasami to jest kwestia, nie wiem, zaproponowania, że się dziecko starsze będzie odbierało z przedszkola. Albo, nie wiem, że kogoś czy coś się gdzieś podwiezie. To są konkrety, które są naprawdę największym wsparciem. A chyba tym, co najbardziej rodziców rani i im przeszkadza, to jest albo takie bagatelizowanie ich problemów, czyli umniejszanie. Mówienie, a to dobrze, że dziecko umarło, bo to lepiej niż by było chore. Albo dobrze, że umarło takie małe, bo wiesz, jakby było większe, to dopiero byście cierpieli.
Tak, właśnie, tak.
Takie pocieszanie, że wszystko będzie dobrze, że jeszcze jesteście młodzi, że przecież macie dzieci w domu. To nie ma znaczenia, to jakby miłość dotyczy każdego człowieka przecież indywidualnie i to, że kocham to jedno moje dziecko i cierpię i odczuwam żałobę po jego śmierci, to nie ma związku z tym, czy ja mam dzieci albo czy jeszcze je będę mieć. I takie mówienie, że o, wszystko będzie dobrze, a przecież lekarze się tak często mylą. No u nas się nie zdarzyło, żeby lekarze się pomylili. Czasami stan dziecka w przypadku dwójki czy trójki dzieci było tak, że rzeczywiście stan ich zdrowia jest lepszy niż lekarze prognozowali,
tak.
Ale to nie jest tak, że one żyją w pełni zdrowia. Nadal mają bardzo poważne problemy i związane ze swoim rozwojem i ze swoim zdrowiem, więc te rodziny nadal wymagają znacznego wsparcia.
Tak. Pani dyrektor, jest już godzina i drodzy Państwo, jest godzina 13:39. Rozmawiamy dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja o wsparciu perinatalnym rodziców, rodzin. Naszym gościem jest pani Małgorzata Bronka, która jest dyrektorem zespołu terapeutycznego Centrum Opieki Paliatywnej Perinatalnej imienia Świętego Łazarza w Bydgoszczy. Drodzy Państwo, mogą już Państwo do nas dzwonić, jeżeli chcecie. Jeżeli chcieliby Państwo jakoś włączyć się w naszą tu rozmowę, telefony nasze 56 655 23 55, drugi telefon 655 23 56, kierunkowy to 56, nie wiem czy powiedziałam. Polska Północna, Południowa oczywiście. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 to kierunek 655 23 33 i 655 23 66. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony, a Pani Dyrektor, ja chciałabym jeszcze prosić Panią, żeby Pani powiedziała trochę o tym wsparciu w żałobie, bo to jest bardzo... Jaka jest możliwość wspierania w żałobie rodziców przez Wasze centrum? Jak to robicie?
Przede wszystkim rozumiemy, czym jest żałoba, bo wydaje się często tak potocznie, że trudno jest odczuwać żałobę po człowieku, którego się nie znało, prawda? Którego się tylko w czasie ciąży czy w czasie porodu poznało. A czasami to są rodzice, którzy no, nawet nie widzieli swojego dziecka, które zmarło na przykład w 20 tygodniu ciąży i nie byli w stanie, nie mieli sił na to, żeby go zobaczyć. Ale miłość, jakby miłość rodzicielska nie ma...
I taka tęsknota za dzieckiem, prawda?
Tak, tak. Mm-hmm. I pojawia się tęsknota i bez względu na to, jak małe to jest dziecko, bo też my spotykamy się z rodzicami, którzy tracą dzieci w wyniku poronienia, no to dzieci tracą całe swoje życie. To nie jest tak, że się tęskni za małym, nie wiem, 10-tygodniowym dzieckiem w 10 tygodniu ciąży, tylko tęskni się i za dwulatkiem, i za pięciolatkiem, i za dwudziestolatkiem. I żałoba po śmierci dziecka tym się różni niż żałoba po dorosłym człowieku, że ona tak dotyka naszej przyszłości. Czyli właśnie dzieci umierają jakby od nowa, co dzień starsze. I żałoba jest takim stanem, który jest niezależny od naszej woli i znowu przynajmniej nie powinien podlegać naszej ocenie. Bo reakcje nasze mogą być bardzo różne. Może być tak, że w ogóle nie chcemy z nim rozmawiać, albo że chcemy z wszystkimi, nawet z obcymi ludźmi rozmawiać o naszym dziecku. Może być tak, że właśnie mamy zdjęcie dziecka, czy zdjęcie z USG powieszone na ścianie wśród członków innych naszej rodziny, albo możemy w ogóle nie chcieć zaglądać, bo to jest zbyt bolesne. Natomiast wszyscy rodzice w żałobie mówią, że najtrudniejsze dla nich jest to, kiedy zapada takie milczenie. Kiedy temat śmierci ich dziecka staje się tabu i nikt tego dziecka nie wspomina, ani w czasie rodzinnej wigilii, ani w czasie nad wszystkich świętych, ani w ogóle dziecko przestaje istnieć w świadomości rodziny i naszych bliskich. I my staramy się odwracać ten proces, czyli przywracać pamięć dzieci, rodziców, którzy się do nas zgłaszają, czy są pod naszą opieką. Oprócz wsparcia takiego indywidualnego, psychologicznego, albo jeżeli trzeba, to też konsultacji psychiatrycznych, bo żałoba też może mieć wymiar taki fizyczny, że człowiek nie może jeść, nie może spać, gdzie układ nerwowy jest tak przeciążony, że
gdzie
no nie
trzeba
reguluje.
Pomocy konkretnej,
i potrzeba
tak,
też farmakologicznej pomocy.
Tak.
Ale mamy też grupę wsparcia, gdzie rodzice po stracie mogą spotkać się ze sobą, mogą porozmawiać o swoich dzieciach, gdzie mogą zobaczyć, jak inni rodzice radzą sobie z różnymi trudnościami związanymi z uczuciami czy z myślami, które się w czasie żałoby pojawiają. Mm-hmm. Mamy grupę, w Bydgoszczy prowadzimy grupę wsparcia dla mam, a pod koniec lutego rusza pierwsza, na prośbę rodziców zresztą, pierwsza grupa wsparcia dla małżonków, dla par, dla rodziców. Ona będzie się spotykała w Toruniu. I to jest na przykład takie niezwykłe, kiedy do tej pory te grupy dla mam chciały się dzielić na przykład między sobą pamiątkami po dzieciach. Przywożą na spotkanie takie pudełka, gdzie te wszystkie pamiątki są pozbierane od testu ciążowego i karty ciąży czy zdjęć z USG. Jeśli mają to zdjęcia dzieci po urodzeniu czy ubranko takie, które było na początku przesiąknięte zapachem noworodka, czy rożki, czy kocyki takie małe. My współpracujemy z Fundacją 10-tęczowy kocyk, żeby dziecko można było owinąć i ubrać po porodzie, nawet jeżeli jest bardzo maleńkie. Odciski dłoni, czy stóp w tuszu, czy w gipsie. I rodzice chcą rozmawiać o swoich zmarłych dzieciach, nawet jeżeli nie zaraz po jego śmierci, nie pół roku po jego śmierci, to na pewno przez całą swoją resztę życia będą...
Nie chcą, żeby dziecko zniknęło, jak gdyby.
Tak.
Pani
tak.
dyrektor, mamy telefon, dobrze? To odbierzemy. Tak? Halo? Halo?
Boże, Szymon z Suwałki. Ja mam takie właśnie pytanie. Nie dotyczy to mnie, natomiast znajomych mi rodziców, moich przyjaciół, dziewczyna poroniła, i ten temat się rozmył. Rozmawiałam z kolegą, bo tak bardziej mi wypadało, jak i w ogóle i co, no to powiedział mi, że zabrali to dziecko, zabrali to coś, bo nie chcą o tym pamiętać. I tutaj jak słucham tej pięknej audycji, jak należy rozmawiać, czy w ogóle rozmawiać, czy poruszyć ten temat, czy po prostu się modlić za nich, bo wiem, że gdzieś tam to na pewno leży w sercu rodziców. Tylko jak do tego podejść tematu właśnie, bo oni też są tak z wiarą czasami na bakier i no wiem, że na pewno potrzebują pomocy, bo ta dziewczyna nie miała żadnej pomocy psychologa, na pewno by mi ten kolega o tym powiedział, a nic takiego nie miało miejsca.
Czy ten kolega to jest właśnie ojciec dziecka?
Tak.
To bezpośrednio.
Tak. Proszę o jakąś pomoc.
Tak, dziękujemy panu, szczególnie za tę wrażliwość, ale pan już zrobił pierwszy krok, bo pan nawiązał kontakt z tym z ojcem.
Tak. Do widzenia.
Do widzenia, dziękuję bardzo. Pani dyrektor?
Tak, jeśli można, to jest rzeczywiście bardzo ważne, że pan w ogóle ten temat porusza. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby co jakiś czas powiedzieć to samo, co pan powiedział przed chwilą, że myśli pan o tym, co się wydarzyło, myśli pan o ich dziecku, że zastanawia się pan, czy...
Jak można pomóc,
czy potrzebuje jakiegoś wsparcia. Powiedzieć, że nawet czy słyszał pan taką audycję, że rodzice po stracie mogą uzyskać pomoc taką psychologiczną w hospicjach perinatalnych, bo na terenie całego kraju to działa w podobny sposób, czyli że grupy wsparcia dla rodziców po stracie, czy indywidualne wsparcie psychologiczne jest dostępne, a na pewno są to specjaliści, którzy się lepiej znają na procesie żałoby niż przeciętny psycholog, prawda?
Tak.
Co jakiś czas powiedzieć
nawet
o tym,
można
że...
znaleźć, prawda, pani dyrektor, te adresy do hospicjum perinatalnych,
tak,
i zaproponować temu koledze, prawda?
Tak, na stronach internetowych one są dostępne.
Tak, oczywiście.
Tak jak najbardziej. Można nawet taki namiar właśnie przekazać. Ważne jest to, żeby pamiętać o dziecku i żeby co jakiś czas wspominać, ale też no, nie zmuszać rodziców do rozmowy na ten temat.
No, więc
powiedzieć,
właśnie,
że jeżeli będziecie chcieli porozmawiać, czyli będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia, to jestem do dyspozycji.
Tak. Pani dyrektor, mamy telefon. Odbierzemy. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam takie pytanie do pani dyrektor. Jaka jest rola fizjoterapeutów, jeżeli chodzi szczególnie może o mamę takiego dziecka? Bym prosiła parę słów. Idę na odbiór. Dziękuję. Tak.
Dziękuję bardzo pani i pozdrawiamy pani. Tak?
My współpracujemy głównie z fizjoterapeutkami uroginekologicznymi, które zajmują się mamą i w ciąży, i po porodzie, po to, żeby no, wesprzeć fizycznie, jeżeli nie wiem, w czasie ciąży można popracować nad tym, żeby dolegliwości różnociążowe były mniejsze, później popracować nad, nie wiem, blizną, po cięciu cesarskim. To generalnie wygląda to podobnie jak po prostu w fizjologicznej ciąży, takie wsparcie. Natomiast współpracujemy też z fizjoterapeutami dziecięcymi, głównie po to, żeby jeśli dziecko przekazywane jest pod opiekę hospicjum, czy po prostu żyje z niepełnosprawnością, żeby rodzice wiedzieli, gdzie mogą się zwracać po wsparcie takie takie fizjoterapeutyczne dla dziecka, jeżeli ono potrzebuje.
Tak, dziękuję bardzo. Pani dyrektor, pani powiedziała o tym milczeniu, że dla rodziców trudna jest sytuacja, kiedy wszyscy naokoło milczą na temat dziecka utraconego, prawda? No ale myślę, że to nie wynika... Zresztą pani najlepiej wie, że to nie wynika najczęściej z jakiejś obojętności czy złej woli, ale to wynika z nadwrażliwości właściwie i z nieumiejętności. Nie wiemy, prawda? Boimy się zacząć rozmawiać na ten temat, bo boimy się wywołać jakieś bolesne skojarzenia, bolesne wspomnienia, prawda? Może też rola rodziców, tych, którzy są osieroconymi rodzicami, żeby może pomagali też nam w tej relacji. Bo my, którzy nie przeżyliśmy tego, nie wiemy, jak to jest.
Może i tak jest, ale z drugiej strony, czy boimy się mężowi, który stracił swoją żonę, powiedzieć, że myślimy o tej żonie, że tęsknimy za nią, albo że nawet sobie nie wyobrażamy, jak trudno jest mu w żałobie? Nie, myślę, że to nie do końca jest tak, jak pani mówi. Myślę, że to jest tak, że śmierć dziecka jest czymś niewyobrażalnym, prawda? Bo wydaje nam się, że to jest tak sprzeczne z naturą, bo natura polega na tym, że człowiek się poczyna, rodzi, żyje, starzeje się i umiera, tak? I to wydaje nam się być logiczne.
I towarzyszy śmierci rodziców, a nie odwrotnie, tak.
I to jest trudne do przełożenia tego, co normalnie empatycznie robimy, kiedy umiera ktoś dorosły. To jest taka sama sytuacja w przypadku śmierci dzieci i często oczekiwanie, to o czym pani mówi, rodzice po stracie, po 2, po 5, po 10 latach po stracie, to owszem, mogą nas edukować, jak my chcemy, jakie mają potrzeby i jakiego wsparcia
oczekują. A nie od razu, tak?
Ale to są ludzie cierpiący. To są ludzie w najciemniejszych, najczarniejszych, najtrudniejszych chwilach swojego życia i moim zdaniem trudno jest od nich oczekiwać, że oni będą w stanie nawet powiedzieć, czego potrzebują.
Tak, może ja za duży akcent położyłam. Nawet nie chodziło mi o to. Chodziło mi raczej o zrozumienie nas, którzy nie wiemy, jak się zachować. Że to nie wynika ze złej woli, z jakiejś takiej obojętności, ale no nie wiemy rozdrapywać rany. To jakoś tak po prostu myślę, że... Zwyczajnie. I dlatego ważne są takie informacje, które pani przekazuje.
Myślę, że jak nie wiemy, co powiedzieć, to możemy też to powiedzieć. Czyli powiedzieć,
a właśnie,
nie wiem, co
świetnie.
Powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, czy chcesz o tym rozmawiać.
Tak.
Myślę o tobie, ale nie wiem, jakich słów użyć, żeby cię nie zranić.
Właśnie. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za te zdanie. Za to zdanie na nie po prostu czekałam. Dziękuję bardzo. Mamy następny telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Maria. A chciałam się zapytać, bo ja dopiero włączyłam tę Radio Maria i chciałam się dowiedzieć taką rzecz, bo my żeśmy przeżyli, dziecko się urodziło w piątym miesiącu ciąży i oczywiście nie było, nie żyło. I chciałam się zapytać, czy wiadomo, gdzie ono teraz jest, czy, bo my żeśmy bardzo to przeżyli, czy w niebie, czy po prostu gdzieś w czyściu, czy oczekuje gdzieś, no mamy taką niepewność.
W hospicjum. Dziękuję pani bardzo i pozdrawiamy, dziękujemy za to pytanie. Pani dyrektor, w hospicjum macie również wsparcie duchowe, prawda?
Tak, mamy kapelana, który na takie pytania rodziców odpowiada, bo to się też często pojawia. Co się dzieje z duszą mojego dziecka? Na ten temat dość jasno mówi dokument Watykańskiej Kongregacji na temat wiary o tym, że dzieci przed osiągnięciem takiego wieku, w którym byłyby w stanie świadomie zgrzeszyć i obrazić Pana Boga, one trafiają do nieba. Natomiast w przypadku takich wątpliwości dobrze jest po prostu umówić się z księdzem, z kapłanem, który te wszystkie wątpliwości takie duchowe rozwieje.
Tak, po to, żeby wiedzieć, że można, co można jeszcze robić dla dziecka, prawda? że te emocje, one kiedyś jakoś może się wyciszą, chociaż to pani powiedziała, że ta żałoba, ona rozwija się w czasie niejako, prawda?
Tak. My mamy kontakt z rodzicami, którzy swoje dzieci stracili 30-50 lat temu. Czasami też, jak jestem u Państwa w radio, to też radiosłuchacze dzwonią i opowiadają swoje historie. I dzieci nasze, czy żyjące, czy zmarłe, one zawsze mają miejsce w naszych sercach i ta tęsknota pozostaje na resztę życia, mimo tego, że ból i cierpienie czasami nie są już tak dotkliwe.
Tak, dojmujące, tak. Odbierzemy telefon jeszcze jeden, ostatni, pani dyrektor, dobrze? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica, mówi Imre.
O, witam panie Imre. Witam serdecznie.
Bardzo głęboko się kłaniam zacnemu ojcu Grzegorzowi, pani dyrektor i umiłowanej pani redaktor.
To ja? Umiłowana? Więc,
tak, przez Boga i przez wielu ludzi.
Aha, dobrze, dzięki.
Teraz tak, u nas jest tak, że my mamy trójkę dzieci, a trzecie po pierwszym miesiącu ciąży przyszła opatrzność, że on był odsunięty do nieba, jak wierzymy w Kościele katolickim. I teraz tak, ja uważam, że bardzo ważne jest nadać dziecku imię, żeby w rodzinie, rodzeństwo wiedziało, że jak ten trzeci chłopak ma na imię. Po drugie, my się modlimy z dziećmi zawsze o stawiennictwo tego trzeciego naszego, żeby on się modlił za rodziców i dla rodzeństwa. Trzecia sprawa, ja w swoim CV piszę, że mam trójkę dzieci, potem persona się mnie pyta, a dlaczego tylko pomoc dla dzieci,
dwójki.
Tylko dla dwucha, gdzie trzecie? Ja mówię, no trzecie już jest zadbane. No jak, to już starszy? Nie, to jest najmłodszy. No jak to zadbane? No także on założył kancelarię prawną. Niemożliwe, możliwe. U Pana Boga pracuje dla rodziny tylko.
Pan przy okazji ewangelizuje pani i panie Imre.
Ja tylko Boga się boję, nikogo innego na kuli ziemskiej. Ani choroby, ani śmierci, tylko Boga się boję. Bo to jest początek mądrości, jak nie moja mama święty Kościół katolicki uczy.
Tak.
Także tyle chciałem.
Dziękujemy bardzo. Tu pozwólmy jeszcze,
żeby... Powiem, że tak. Znowu Pan Bóg się uśmiechnie od ucha do ucha, bo trzecie dziecko ma na imię takie, które nigdy by nie przeszło w życiu, a mianowicie Polikarp Bonaventura.
Ojej, ale to takie imię, z którym jest dużo skojarzeń bardzo pięknych. I
no,
Bonaventura
tak,
i Polikarp,
potężny,
tak?
W związku z tym można sobie było pozwolić na takie imię.
Tak,
że to wszystko gra.
Właśnie. Panie Imre, dziękujemy bardzo, bo już kończymy. Pozwólmy pani dyrektor, żeby na pewno potwierdzi to, co pan powiedział. Dziękujemy, pozdrawiamy pana serdecznie, całą rodzinę. Pani dyrektor?
Tak, bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że on jest dobrym podsumowaniem naszej rozmowy. Bo rzeczywiście nadanie imienia dziecku wydaje się być oczywiste, ale jeżeli dziecko rodzi się w wyniku poronienia, wczesnej ciąży, to już to przestaje być takie oczywiste i czasami dla samych rodziców, ale też dla bliskich czy dla urzędników. A to pozwala uczłowieczyć to dziecko, czyli pamiętać o nim jako o konkretnym człowieku i nie zapominać o tym, że jego życie, nawet jeśli było tak krótkie, że to było kilka uderzeń jego serca w czasie ciąży, że ono swoje zadanie spełniło, że wypełnia nasze życie miłością.
No i jest z nami to, co pan Imre powiedział. Modlimy się do żeby nasz synek nas wspierał z nieba.
Jeżeli mogę też takie słowo o tym sakramencie, czy dzieciach, które się nie narodziły, a też cierpią, bo z pewnością to podkreślamy, to święty Tomasz mówi pięknie, Bóg nie związał swojej mocy z sakramentami, tak by bez sakramentów nie mógł udzielać skutków sakramentów.
Oj, jakie to zawiłe, ojcze!
Tak, ale też mówił o takim, Chrystus, taki sakrament pierwotny, że dzieci uczestniczą w pewnego rodzaju duchowej zażyłości przez swoje cierpienie, umierają, kiedy umierają, prawda, tak narodzone, jak i nienarodzone dzieci w ten sposób zbawczy dla nich są, upodobniają się do Chrystusa, który dla nas umarł, zmartwychwstał, dla nas, nas odkupił.
A więc pani dyrektor, dziękuję. Ojcze, mamy tutaj teologiczne podsumowanie naszego spotkania. Pani dyrektor, może powiedzmy jeszcze, już właśnie powinniśmy kończyć, jak można znaleźć kontakt do was?
Najłatwiej przez stronę internetową www.perinatalne.bydgoszcz.pl albo media społecznościowe Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza. Tam jest numer telefonu. Są też odnośniki do stron internetowych hospicjów perinatalnych w całym kraju.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawialiśmy o opiece perinatalnej nad dziećmi wymagającej specjalnego wsparcia. Naszym gościem była pani Małgorzata Bronka, dyrektor zespołu terapeutycznego Centrum Opieki Perinatalnej imienia Świętego Łazarza w Bydgoszczy. Dziękuję pani dyrektor bardzo serdecznie.
Dziękuję również.
I dużo błogosławieństw na całą pani pracę i pracę całego zespołu terapeutycznego. Drodzy Państwo, a za tydzień akurat jest 11 lutego, więc będziemy mówić o Światowym Dniu Chorego. Gościem naszym będzie ksiądz dr Arkadiusz Zawistowski. Będziemy mówić o orędziu Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję tym osobom, które słuchały, które włączyły się Ojcu Grzegorzowi oczywiście. I szczęść Boże na cały tydzień. Jeszcze raz pani dyrektor dziękuję. Żegna się Barbara Momot.